To, co jest napisane w księdze Joela w 2:28 albo w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie, w innych Bibliach, o tak zwanym wylaniu Ducha Świętego, częściowo wypełniło się w dniu Pięćdziesiątnicy. I było tak, jak pamiętacie, że Pan Jezus, który po zmartwychwstaniu pokazywał się uczniom swoim, ukazał się 500 z nich, około 500 osobom. A następnie się okazało, że z tych 500 osób w Jerozolimie pojawiło się 120. Po co oni tam się pojawili? Oni się pojawili, aby oczekiwać obietnicy Ojca, czyli oczekiwać Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego, która była potrzebna do świadczenia o Panu Jezusie, znakami i cudami, jak również siłą przemawiania, czyli w autorytecie Królestwa. I do tego potrzebny był Duch Święty, który ich miał pomazać mocą, by znaki i cuda mogły się dziać. I Pan Jezus powiedział uczniom, zapowiadał to, że kiedy On odejdzie, zostanie wylany Duch Święty. I na tej górze w Galilei Pan Jezus pojawił się jako zmartwychwstały około 500 osobom. Ale z tych 500 osób tylko 120 zdecydowało się, żeby oczekiwać na obietnicę. Jest to mniej niż 1/3. Czyli jest jakiś przesiew, jest jakieś poznanie, jest jakieś Słowo Boże, przyjdzie Duch Święty. Coś jest informowane, jest coś zapowiadane przez Boga. Z tego tylko mniej niż 1/3 decyduje się przyjąć. W ten sposób Bóg czyni przesiew. Słowo Boże pada z jednej strony i ludzie wybierają, czy pójdą za Nim. A żeby pójść za Słowem, trzeba uwierzyć w to Słowo. I uwierzyć to nie znaczy usłyszeć, uwaga, ale usłyszeć i je wykonywać. To jest wiara. Usłyszenie samo w sobie, bez wykonania, nie jest przyjęciem Słowa. Jest to martwa wiara. To nie jest przyjęcie. Dlaczego? Bo człowiek usłyszał i dalej żyje, jak żył. Najczęściej te osoby stają się bardzo, po jakimś czasie, roszczeniowe. Że oni widzą, że coś nie działa w ich życiu, inni idą z Bogiem głęboko i szybko do przodu, a te osoby gdzieś zostają z tyłu i zaczynają mieć roszczenia, że nie słyszą tak, jak należy, nie jest głoszone, jak należy. Albo nie jestem w kościele takim, jak trzeba, trzeba zmienić kościół. Są roszczeniowe. Nie widzą, że problem jest w nich samych, że oni po prostu nie chcą iść za Słowem, nie chcą go przyjąć, nie wierzą, tylko oni chcą znaleźć powód poza nimi, ponieważ sami uważają, idą właściwie. Więc oczywiście problem nie jest w nich. Na tym polega próba Boża. Albo inaczej doświadczenia, albo testy. Że Bóg daje słowo i to słowo nas testuje, na ile my w nie uwierzymy, co znaczy, będziemy wykonawcami tego słowa. Nie, że usłyszymy. To jest bardzo ważna różnica. Nie, że usłyszysz, tylko że stajesz się wykonawcą. Ja przypomnę tutaj z Mateusza z 7 rozdziału i wersetu 24 zacytuję: każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem mądrym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia, i to jest ta zasadnicza różnica, bardzo duża różnica, można porównać z człowiekiem głupim, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął. A upadek jego był wielki. Różnica między tymi osobami, które Pan Bóg określa jedną osobę mądrą, a drugą osobę określa jako głupią, jest taka, że obydwoje słuchały słowa tylko. Mądra osoba je wypełniała, a głupia nie. Czyli mogli być w społeczności nawet, mogli słyszeć o Jezusie, mogli słyszeć Twoje głoszenie na ulicy nawet i też za tym nie pójść. Słyszeli. Może nawet są na piątej ewangelizacji. Nadal słyszą Ciebie i nawet mówią, no fajnie mówisz. Ale tylko tyle. Nie robią decyzji. Nie chcą iść w tą stronę zgodnie z tym słowem. Nie chcą pójść. I są karmieni taką demoniczną postawą, że wystarczy, że słuchasz, jest wszystko okej. Powtórzę, wystarczy, że słuchasz słowa, jest wszystko okej. To jest bardzo rozpowszechnione, nie tylko w ciele Jezusa Chrystusa. Też w świecie ludzie słuchają, ale nie robią. Ale w ciele Jezusa Chrystusa nas interesuje postawa. My powinniśmy być wykonawcami słowa. Dlatego, kiedy zapowiedziane było wylanie Ducha Świętego na Dzień Pięćdziesiątnicy, chociaż oni dokładnie nie wiedzieli, jaki to dzień będzie, oni mieli trwać. Po tym, jak Pan Jezus został zabrany do nieba, mieli wrócić do Jerozolimy i trwać w Jerozolimie, aż zostanie wylany Duch Święty. Jedna wskazówka, jaka była, to była, że po niewielu dniach. Tyle. Być może ktoś mierzył siłę na zamiary z tych 500 osób i mówił sobie, no wiesz, ja muszę obrobić te krowy, które mam w stodole, no. No nie mogę, no gdyby powiedział mi, że to 2 dni potrwa, no to może bym poszedł. No ale po niewielu dniach, no nie ma precyzyjnego określenia, tak? No to, no Panie Boże, no mógłbyś się poprawić i powiedzieć dokładnie, ile to dni będzie. To wtedy ja pójdę. Ewentualnie, tak, bo mam tyle dni wolnych na przykład, albo sobie coś tam planuję i wolę, żeby Ciebie zmieścić, Panie, w ten mój plan. Wylanie Ducha Świętego jest dla tych, którzy są głodni. Jest dla tych, którzy przechodzą próby. Posiadanie namaszczenia Ducha Świętego jest czymś szczególnie zaszczytnym, ponieważ ty idziesz w imieniu Boga. Ty nie jesteś osobą, która siebie reprezentuje. Ty idziesz, jesteś posłany w imieniu Boga, w Jego miejsce, dosłownie, w Jego miejsce jesteś posłany. I dokonujesz niesamowitych znaków i cudów, głosząc zbawienie. To jest ważne, że do tego poziomu ty musisz być osobą, która nie chce nic poza Bogiem. Która nie istnieje, jej plany życiowe nie istnieją. Kiedy chcesz służyć Bogu, nie tylko w Niego wierzyć, mówić na początku drogi, wszyscy mówimy tak, ale to jest pozycja, w której ty nie tylko mówisz tak, nie wiesz nawet do końca, w jaką stronę to pójdzie, jak daleko, jak głęboko. Każdy z nas tak startuje. Ale na tej drodze początkowej i w pierwszych miesiącach, może latach, niektórzy tempo tracą. Bo przychodzą testy, próby, wróg próbuje nas zatrzymać. A Bóg zezwala na to. Dlaczego? Bo ty musisz być silny. Ty musisz stać się odporny na wszelkie działania ze strony świata, ludzi, demonów i własnego ciała. Ty musisz być odporny. Ty nie możesz się zatrzymać w pewnym momencie i powiedzieć, Panie Boże, no dobra, 2 lata chodziłem z Tobą i robiłem to i tamto, no ale już trzeba wracać. Kiedy duch namaszczenia na Tobie jest, to on jest do końca. Nie żyjesz już Ty, ale żyje Chrystus w Tobie, Jego wola. Ty nie masz własnej woli. Do tego momentu, słuchajcie, Kościół musi, do tak zwanego namaszczenia, Kościół musi dojść przez wiarę, a więc przez wykonywanie słowa, które słyszy. Przez wykonywanie słowa, które słyszy. Nie tylko słuchanie. To o niczym nie świadczy. Może o tym, że jesteś zbawiony i tylko tyle, ale nie świadczy jeszcze o tym, że Bóg cię wybierze. I tu zaczynają się różne drogi w świecie chrześcijan. Różne gleby się pojawiają. Jedni chcą być doskonałą glebą i robią wszystko każdego dnia, by się Bogu podobać. Każdego dnia biorą swój krzyż. Każdego dnia. Każdego dnia stwierdzają, że to jest do zmiany jeszcze, to do podporządkowania. I się zgadzają z Panem. Nie dyskutują. Mówią: tak, Panie, ja widzę, wybacz mi, zmieniam to. I twardo posuwają się jak czołg, jak walec. Wszystko miażdżą, co na drodze próbuje ich zatrzymać. Jadą dalej. Nie zatrzymają się, bo mają przeznaczenie. Bo mają przeznaczenie. Oni wierzą w słowa prorocze, oni wierzą w przeznaczenie. Oni nie żyją chrześcijaństwem, wiecie, na tu i teraz. Ha, fajnie, mam Jezusa. Pan Bóg będzie mi teraz błogosławił. Ha! Teraz to ja będę miał pensję, teraz to co poproszę mi będzie dane, zwróćcie uwagę, na mi poproszę, ja, będzie mi dane, co będę chciał, będę miał. Oczywiście to nie działa tak i ta osoba nie dostanie, ale jest okłamana i koncentruje się na sobie. Dlatego nie przeszła testu wiary. Nie przeszła testu, nie zrozumiała, że życie w Chrystusie jest wyzuciem się z siebie samego i z własnych pragnień. Ale żyjesz dla Niego, dla Jego woli. Zupełnie inaczej patrzysz. Patrzysz teraz oczami Boga. Dlatego zwróćmy uwagę, że te 120 osób, kiedy przyszło i czekało na wylanie Ducha Świętego, jest napisane w 1 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 14 wersecie, po tym jak wrócili z Góry Oliwnej, wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. Na modlitwie. Trwali. Wszyscy razem. Trwanie jednomyślne to znaczy, że mieli jedną myśl. Co oni mieli w głowie? Jaką, słuchajcie, jedną myśl? Otrzymać Ducha Świętego, aby być świadkami. To mieli w głowie. Oni czekali na posłannictwo. Oni żyli myślą, że teraz ustawiają się względem Boga właściwie. I co? Trwali jednomyślnie na czym? Na modlitwie. Uwaga, nie mieli spotkań kawkowych, herbatkowych, ciastkowych bez modlitwy. U nich priorytetem była modlitwa. Spotkanie to była modlitwa. To było wołanie do Boga. To byli ludzie, którzy chcieli Boga za wszelką cenę. Chcieli wypełnić Jego wolę w swoim życiu. To nie byli ludzie, którzy myśleli o swoich sprawach. Ci już zostali w domach, 380. Ci postanowili być świadkami. Ci postanowili przyjąć Ducha i wszystko, co z tym jest związane. Postanowili być Bogu posłuszni. Neville Johnson, prorok, spotkał się pewnego dnia na wysokiej górze, na której często się z Panem Jezusem spotykał i dostał takie słowa. Nie znam daty niestety tego spotkania jego. Wiem tylko, że to był 2 czerwca, ale nie wiem, którego roku. Nie mogłem znaleźć tego. Podejrzewam, że to było między 16 a 18 rokiem gdzieś. Spotkał się z Panem Jezusem na Wysokiej Górze i otrzymał takie słowa od Niego. Ziemia jęczy z powodu grzechów. Czas jest krótki. Życie na planecie będzie poddane wielkiej przemianie. Bóle porodowe są zaawansowane i koniec jest bliski. Gdy tylko żniwo zostanie zebrane, kataklizmy odmienią ziemię na nowo. Wtedy dopiero ziemia osiągnie pokój. Nie ma czasu, by teraz myśleć o sobie. Nie można żyć jak zwykle, jak było za dni Noego. Nie zastanawiajcie się, co ja mogę zrobić dla was, lecz co wy możecie zrobić dla mnie i dla innych. Czas jest krótki. Żyj swoje życie, jak gdyby nie było już czasu, ponieważ noc jest wokół ciebie. Ale wieczór stanie się światłem. Wieczór stanie się za światłem, w tym miejscu powiem, to jest cytat z Zachariasza 14:7. A wieczór stanie się światłem. Mimo nocy ty będziesz miał cały czas jasność wokół siebie. Zabiegaj o świętość i bojaźń Bożą. I po tym Pan Jezus bardzo poważnie spojrzał i z taką mocą podkreślił. Nic więcej już nie będzie odłożone na potem, na drugi raz. Zdyscyplinuj swoje życie. Linia mety jest w zasięgu wzroku. Pan jest blisko. Powiedz mym ludziom, że czas kończy się. Noc posunęła się daleko. Otrzymał takie słowo i wskazówka jest taka, widzicie, bardzo wyraźna, że żyjemy w czasie, kiedy musimy poddać całkowicie nasze życie Bogu. Nasze życie musi być poddane Jego woli. Pan zaraz przychodzi. Nie możemy żyć jak do tej pory. Chociaż wiem, że Kościół nigdy nie był powołany do jakiegoś życia, ale wiecie, o czym myślę, co się działo powszechnie wokół nas w chrześcijaństwie. My musimy być w Jego woli dosłownie, szukać Jego woli. Zwróćcie uwagę, było powiedziane w słowie proroczym, my mamy znać Jego wolę i chcieć Jego wolę, by ją znać, by móc wypełniać ją dla Boga i dla ludzi. Czyli celem nie jesteśmy my, nasze pragnienia, zwróćcie na to uwagę. Ale Bóg wzywa Kościół, by wziął Jego słowo, Jego pomazanie, mówiąc innymi słowami, i iść z Nim dalej, czyniąc Jego wolę. I to jest ekstremalne, to jest całkowicie czymś odwrotnym do jakiegoś byle jakiego chrześcijaństwa, które po prostu słucha i nie wykonuje. Który po prostu ma mrzonkę, że coś robi dla Boga, ale nie robi. Tu jest porównane, że to jest życie jak za dni Noego. Coś się dzieje, coś się ma wydarzyć, a ludzie, cóż, no chodzą do kościoła, no słuchają, no ale zrobimy tak, jak uważamy. I następne spotkanie, i następne spotkanie. Więc cóż, to jest wezwanie. To jest wezwanie, to jest dla słuchających i tych, którzy chcą wykonywać. Nie wszyscy pójdą za tym. Ale nasze zadanie jest tak jak Pan Jezus, wołać i mówić, kto chce, niech idzie za mną. Niech weźmie krzyż swój każdego dnia i mi towarzyszy. Kto chce. Dlatego my musimy się skupić na tym, by podążać za Panem. Jeżeli będziesz patrzył na tych, co zostają z tyłu, to stracisz Pana być może z oku, bo pójdzie za jakiś zakręt i zniknie ci. Po prostu zatrzymasz się, a on już pójdzie dalej. Dlatego dzisiaj jest czas, żeby pójść za Panem i nadążyć tam, gdzie On idzie. Nie możesz patrzeć wstecz. Biblia to nazywa, że ten, kto przykłada rękę do pługa, nie ogląda się wstecz. Ty patrzysz, gdzie jest Pan? Ty idziesz za Panem, który ci w wierze przewodzi, który twą wiarę wydoskonala. On jest z przodu przed tobą. Patrzysz na Niego i za Nim podążasz. Idziesz, gdzie On idzie. Idziesz tempem, gdzie On idzie. Raz przyspieszy, ty też przyspieszasz. Raz zwalnia, ty też zwalniasz. Drugą wizję, jaką miał Neville Johnson, prorok, po 6 dniach, Pan szedł przodem bardzo szybko, przed nim. W końcu zapytał się, dlaczego, Panie, idziesz tak szybko? Ponieważ czas jest krótki. Powiedz ludziom, że czas jest krótki. Widzicie, za każdym razem, w każdej wizji on ma czas jest krótki. Powiedz, czas jest krótki. Przeszli przez bramę, którą Jezus otworzył, a za bramą był przepiękny ogród. Fontanny, stawy z rybami, piękna trawa, drzewa, aniołowie, którzy latali formacjami po niebie, wielbiąc Boga. I wszystko, co dotknęli ci aniołowie, odpowiadało im. Natura po prostu odpowiadała na uwielbienie i ich dotyk tej natury. Trawa odpowiadała, drzewa odpowiadały. Byli w raju. Neville Johnson znalazł się z Panem w raju. I Pan Jezus powiedział do Neville'a: chciałbym, aby ludzie, podczas gdy są jeszcze na ziemi, mieli dostęp do tego miejsca. Powtórzę, chciałbym, aby ludzie, podczas gdy są jeszcze na ziemi, mieli dostęp do tego miejsca. Czyli w momencie, kiedy żyjesz, teraz, jeszcze przed twoją śmiercią, ty powinieneś szukać tak Pana, żeby mieć dostęp do tego raju. Pan Jezus powiedział, że Paweł, apostoł, był tam wiele razy też za życia. Wiele razy był w niebie. Zresztą nam zostawił Hebrajczyków 12 rozdział, który właśnie o tym mówi de facto. Ja zacytuję. 12 rozdział, werset 22 do 24. Wy natomiast podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów uczynionych sprawiedliwymi, tymi, które są doskonałe, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. To jest miejsce spotkania z Bogiem. Intymne. Raj. I teraz uwaga, nie wszyscy mają dostęp do tego miejsca. I powiem tak, niewielu wchodzi za życia w to miejsce chrześcijan. Niewielu. Wolą Bożą jest, ażebyśmy mogli w to miejsce wejść. Pan chce intymności. Pan chce intymności. Pan Jezus dalej powiedział coś takiego. Czy moje słowo nie mówi, że w ostatnich dniach ludzie będą mieli sny i wizje? Dokładnie tak. To znaczy, że Pan Jezus oczekuje od nas gotowości, pragnienia, uczestniczenia w tych wizjach. Pragnienia takiego i takiego przygotowania wewnętrznego, żeby dać Bogu możliwość, żeby On do nas przyszedł albo nas zaprosił i wziął w to miejsce. I powiedział dalej tak. Uwaga teraz. Jeśli ja będę mógł wejść do Twojego ogrodu, Ty będziesz mógł wejść do mojego ogrodu. I dalej, że ludzie są podobni dzisiaj w dużej ilości do tego, co jest napisane w Pieśniach nad Pieśniami. Ja przeczytam 4 rozdział i werset 12. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Oblubieniec nie ma wejścia do oblubienicy. Oblubienica wszystko ma zapieczętowane. Jej ogród jest. Jej, co tam w ogrodzie jest. On nie ma dostępu do tego miejsca. To jest nasze serce. Serce jest naszym ogrodem. Serce jest naszym ogrodem. Dla kogo ono jest? Serce powinno służyć Panu. Przecież chcemy służyć Panu. Ale serce powinno być tylko dla Boga, uwaga, a nie dla swoich spraw. Czyli zapieczętowane, zamknięte serce dla Boga. Czyli chodzę swoimi drogami, robię co chcę, wiem, co powinien robić, ale nie robię tego, nie wykonuję. I Bóg nie może ze mną mieć intymności. Nie mogę z Nim się spotkać. I uważajcie, to ma poziom bardzo głęboki. Właśnie wizję, właśnie przenoszenie w przestrzeni czy w czasie. Wszystkie te rzeczy dokonują się dopiero, kiedy masz intymność z Bogiem. Dzisiaj bardzo wielu chrześcijan jest tylko na poziomie znajomości słowa. Wiem i znam i czytam. I to kiedy ja chcę, modlę się kiedy ja chcę i robię rzeczy tak jak ja chcę. Czyli mówiąc krótko, ja przecież chodzę do kościoła, no przecież ja czytam pismo, no przecież się pomodlę, ale pytanie jest, czy te wszystkie czynności pobożne są w woli Boga, po pierwsze, i drugie, czy są głębokie według Ducha Świętego. Przykładem może być chociażby to, wiecie, jeżeli na przykład są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, przykładowo. I to jest test. Zresztą ja zapowiadałem, że to nadchodzi i to będzie dla niektórych z nas test, który możemy zdać albo nie. Na czym on polegał? Czy ktoś ci coś krzyczał nad głową, jeżeli miałeś możliwość oglądania przykładowo czegoś, jeżeli chodzi o piłkę nożną? Może żona ewentualnie, najczęściej mężczyźni oglądają, może żona albo ktoś z pracy, no ktoś ci mógł zwrócić na coś uwagę. Ale tak naprawdę jesteś wolnym człowiekiem i ty decydujesz o tym, co zrobisz. Ty decydujesz o tym, co zrobisz. Masz czas, masz życie, masz myśli, masz wolę, masz możliwość czynów, czas masz, ale co z nim zrobisz? I teraz patrz. Ile czasu byłeś poddany Bogu w tym czasie? Kiedy powiedzmy, takie mistrzostwa świata były. Ile czasu byłeś poddany Bogu, a ile tak naprawdę robiłeś to, co ty chciałeś? Teraz ktoś może powiedzieć, nie, ale ja byłem z Panem Bogiem. To teraz zadam drugie pytanie. Czy jesteś przekonany, że masz intymność z Nim? Że On ciebie prowadzi? I teraz to już jest bardzo niewygodne pytanie. Bo jeszcze dobrze ja mogę powiedzieć zawsze, no ale ja czytam Pismo, ale ja się modlę, tak? Ale w momencie, kiedy dotykamy dosłownie głębokości serca, czy ty idziesz z Nim, czy ty jesteś w miłości, czy ty wykonujesz Jego wolę, odpowiadasz na Jego tchnienia, tu się zaczyna problem. Tu się zaczyna prawdziwy problem. Podałem przykład mistrzostw świata, ale to może być jakieś czynności codzienne, które powiedzmy zawsze tak robiliśmy, no to co? No to też zawsze będziemy robić. Czyli jakby nie zmieniamy swojego działania czy uczynkowości, tylko pozostajemy w tym, co było. Nie zmieniamy nic. Dlaczego? Ponieważ, no jo, słowo może przyjść, ja mogę je słyszeć, no ale przecież nie zmienię tego, co robiłem. Czyli nie robię zmiany. Słowo być może w ogóle mnie nie zmienia. Ja robię jak było. Ja nie ustawiam życia według tego, co mówi Słowo. Więc jest bardzo ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Pan chce dzisiaj ludzi, którzy są gotowi iść tylko z Nim. Którzy chcą iść do intymności z Nim. Zwróćcie uwagę, że w tej drugiej wizji Pan Jezus, On prawie że biegł, bardzo szybko szedł. Nawet za Nim nie nadążał. Ta wizja wyraźnie mówi, że dzisiaj Pan przyspiesza i wszyscy muszą za Nim nadążyć. Bardzo wyraźnie. I jest mowa o tym, by Kościół wpuścił już Jezusa do swojego ogrodu. Czy do ogrodu swojego serca. Kościół musi ten krok zrobić. Ci, którzy chcą większych rzeczy, chcą być w woli Bożej na te czasy, muszą wpuścić Boga do swojego ogrodu serca. Muszą z Nim mieć intymność. To jest bardzo ważne. To już, uwaga, nie będzie zwykłe chrześcijaństwo. Dla ciebie ty możesz sobie je takie stworzyć, że ono będzie nadal tak, jakie było. Się nic nie zmieni. Ale my mówimy ze strony Bożej, ze strony wykonywania Jego woli. To będzie inne chrześcijaństwo. Jakościowo inne. Ono się już zaczęło. Pan wzywa nas do bardzo dużej intymności z Nim samym. Dlatego pamiętajmy o tym, że ogród Boga znajduje się w nas. Może się znaleźć w nas. Tak? My jesteśmy ogrodem i On ma swój ogród. Pozwól Mu wejść do twojego serca, to On pozwoli wejść tobie do Jego ogrodu, do raju. Paweł był w trzecim niebie. Nieraz rozmawiał z Panem. Jest bardzo ważne. Dlatego zwróćcie uwagę na to, że w nas jest ogród. Ty nim dysponujesz. W tobie może być niebo. W tobie może być królestwo. Pamiętacie w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale i 21 wersecie jest powiedziane: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. Ono jest w was. Ono jest w was. Dlatego Królestwo Boże, niebo, ogród Boży jest w nas o tyle, o ile Jego Słowo będzie w nas, jeżeli będzie chęć podążania Jego drogą. I to jest bardzo poważne, bo to nie wystarczy dzisiaj, uwaga, chodzić do kościoła, modlić się, tak po prostu modlić się. Teraz chodzi o jakość. Jakość. Twoje chodzenie do kościoła ma mieć jakość. Kiedy przychodzisz, jesteś przygotowany na spotkanie w kościele z Panem Bogiem, z braćmi, siostrami. Jesteś przygotowany. Kiedy przychodzisz, żeby spotkać się i modlić się o rzeczy Boże, czy na swojej modlitwie, czy w kościele, ty płoniesz, by to robić. Nie masz grzechu w swoim życiu. To już dawno jest przeszłość. A jeżeli się nawet pojawi, szybko jest skasowany. Słyszysz cokolwiek, co Pan mówi, w to zaraz wchodzisz. Ty chcesz znać czasy i chwile, w których jesteś i zgodnie z nimi podążać. Dlatego, kiedy przychodzą święta, przykładowo, znowu, inny przykład, musisz bardzo zwracać uwagę, na co poświęcasz czas. Bo cały czas ten świąteczny, czy to jest święta katolickie, które są w Polsce w kwietniu, święta Wielkiej Nocy, gdzie jest mowa o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to zwróćcie uwagę, że tam możemy przygotowywać stoły, możemy przygotowywać różnego rodzaju prezenty. To samo teraz, kiedy zbliża się gwiazdka. Cały świat mówi o gwiazdce, o prezentach i tak dalej. Jest pewien duch światowy, który się porusza i on chce angażować nas wszystkich w te rzeczy. Oni nic nie wiedzą o Jezusie albo nie chcą wiedzieć o Jezusie, tak? Ale my musimy rozumieć, że my Panu służymy. Czyli my nie możemy tak samo robić jak cały świat, identycznie. Jeżeli ja coś robię z tych rzeczy w taki sposób, że mam pełną kontrolę i czasu nie marnuję, bo można marnować czas, słuchajcie, na godziny siedzenia na internecie, żeby znaleźć jakiś prezent. Można marnować czas, godziny, żeby biegać po galeriach, żeby coś kupić. I tylko psioczyć, że wiecie, że ja nic nie znalazłem. I być połamanym wewnętrznie. Zamiast mieć pokój i radość w Chrystusie i pełnić Jego wolę, to co? Jestem połamany, bo ja nie znalazłem nic, co chciałem kupić komuś na prezent. Możemy też poić cielesność naszych dzieci, jako że dajemy im prezenty. I nie zauważamy, że my jak gdyby się wikłamy w sprawy tego świata, zamiast pozostać bez względu na czas blisko Pana. Blisko Pana. Nam jakiekolwiek święta nie powinny robić różnicy, jeżeli chodzi o bliskość z Bogiem. Jakiekolwiek dni, czy tam, tak jak powiedziałem, Mistrzostwa Świata, czy cokolwiek w piłce nożnej, to nie może być ekstra dzień. Ja nie mogę powiedzieć, no, Pan dał nam inny czas w życiu, przykładowo. No to znaczy, że mnie diabeł zwiódł z Księgi Koheleta. Mamy różne czasy, tak? Jest czas picia, jest czas jedzenia, no i teraz jest czas piłki nożnej. To jest zwiedzenie, to jest kompletne zwiedzenie. Dlaczego? Bo nie ma czegoś takiego, że Bóg mówi, no to akceptuję twoje wybory, mój synu, moja córko, siedź, tak, bo to jest taki czas. To mówiąc innymi słowami, każdy, cokolwiek przyjdzie ze świata, to ty powiesz, to jest taki czas. Zawieje z tyłu, to jest taki czas. Zawieje z przodu, to jest taki czas. I co? Zamiast rozumieć, że my mamy iść drogą Boga według Słowa Bożego, niezachwianie, jakie wiatry świata wieją, ty po pierwsze, co chcesz mieć, to intymność z Bogiem. I z tego nigdy nie zrezygnować. I teraz uwaga. Jeżeli jednak zrezygnowałem w jakichś okolicznościach, nie zdałem testu. To brzmi surowo, ale to jest prawda. W oczach Bożych powiedziałeś Bogu nie. Czyli będziesz powtarzał klasę. Być może dwa razy dłużej. Dlaczego? Dlatego, że Bóg spieszy się dzisiaj. Jezus prawie biegnie, wzywając do ogrodu swojego. Dzisiaj prawie biegnie. To znaczy, jeżeli ty tego nie słyszysz, albo inaczej nie chcesz słyszeć, będziesz miał swoje czasy. Całe życie. Ty z nich nie zrezygnujesz. Idziesz na kompromisy ze światem. A to ma konsekwencje. Dlatego nie możesz otrzymać tego, co ci daje świat i służyć Panu. Nie można dwom panom służyć. Nie da się. A wiecie, że Bóg patrzy? Wiecie, że On cały czas nam towarzyszy? W każdym dniu, w każdej chwili On widzi twoje wybory? I kiedy słowo pada w Kościele na temat mocy przyszłego wieku i oczu otwartych, co ty myślisz, że Pan Bóg tak po prostu dla ciebie nagnie się i zrobi? No dobra, wszyscy szli za Bogiem, ale ty nie. W związku z czym, no dobra, ty też w grupie, dobra, nie zauważyłem ciebie, dobra, ty też dostaniesz to, co masz dostać. Nie, Pan Bóg widzi każdego. I tylko przygotowani wejdą w miejsca Boże. Pamiętacie, jak synowie Zebedeusza przyszli do Pana Jezusa z mamą? Najpierw mamę wystawili do przodu, Jakub i Jan, żeby ona pogadała o lepszych miejscach przy Panu Jezusie w Jego Królestwie. A on powiedział, nie wiecie, o co prosić. Wielu chrześcijan dokładnie taką ma postawę. Myślą, że się przemkną jakoś. Może Pan nie zauważy. O, ja w sumie to chodzę drogami Bożymi. Po prostu byle jakość. Nie, ja muszę znać wolę. Ja muszę wiedzieć, Panie, jak na mnie patrzysz. Nie chcą wiedzieć, jak Pan patrzy. Bo się przestraszą, tak? Sami się przestraszą. Więc lepiej nie pytać nawet o to. Wielu chrześcijan ma tego typu postawę. Zamiast dać się osądzać, zamiast nie pozwolić sobie na byle jakość, ale właśnie być woli Bożej, bez względu na czasy, jakie są, być woli Bożej. Ty musisz być dzisiaj woli Bożej. Pan biegnie. To było kilka lat temu, ta wizja. Pan dzisiaj biegnie i zaprasza nas do swego ogrodu. Ale nie wejdziemy tam, przypomnę, jeśli my Pana nie zaprosimy. Jeśli my Pana nie zaprosimy do naszego ogrodu serca. Jeśli, tak jak w pieśniach nad pieśniami w 4 rozdziale, 12 wersecie jest, że wszystko jest zapieczętowane, zamknięte. Nie ma dla ciebie miejsca. To jest bardzo poważne. Wiecie, niektórzy odnoszą słowa, które były do kościoła w Laodycei z Apokalipsy, z 3 rozdziału, do dzisiejszego kościoła, że tak jest. Większość kościoła tak wygląda. I Pan mówi tak. Ja wszystkich, których kocham, karcam i wychowuję. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Dlaczego mają się nawrócić? Dlaczego mają być gorliwi w tym? I uwaga, werset 23 rozdziału. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. A on ze mną. Bóg chce intymności. Zawsze chciał, chce i będzie chciał. Bo Bóg jest miłością. On chce być traktowany relacyjnie w miłości. On chce nam dać najlepsze. I wiecie, że problem to nie jest to, że Bóg czegoś nie chce dać. To nie jest tu problem. Problemem jesteśmy my, że my nie chcemy oddać Bogu samych siebie, że my mamy swoje sprawy. My nie chcemy oddać Bogu samych siebie wielokrotnie i mówimy co? Panie Boże, zrób to. Nasze modlitwy są często duszewne w tym momencie. Zamiast się sami nawracać, by wejść w pozycję, by Bóg mógł działać w nas, wejść. To co my robimy? Panie, uważamy, że my jesteśmy okej, zamknięte wszystkie drzwi ogrodu, ale cóż, mówimy, że jest okej i mówimy, Panie, zrób coś. To są duszewne modlitwy. I one długo trwają. Bo my modlimy się o to, żeby Pan coś zrobił, chociaż Bóg mówi, nie, to ja czekam, aż Ty coś zrobisz. I wiele ludzi w Kościele takie modlitwy ma. Rzadkie, bo nawet ich cielesność prowadzi ich do tego, że się tak często nie modlą, no bo mają inne sprawy. Ale jeżeli się już pomodlą, to mówią, Panie, Ty zrób coś. I to jest tak, jakby Bóg nie chciał coś robić. Mamy obraz Boga, który nie wysłuchuje modlitw. Znacie coś takiego? Ale to jest odwrotnie. Pismo Święte jasno mówi, że Bóg wysłuchuje modlitw i to wszystkich, o cokolwiek poprosisz. Bóg wysłuchuje, kiedy jesteś w Nim naprawdę. I mamy nauczanie, Bóg zawsze wysłuchuje. Dokładnie o tym jest ta mowa. kilka fragmentów biblijnych, 4 czy 5, już nie pamiętam, wymienionych, wszystkie mówią to samo. Wszystkie mówią to samo dla ludzi, którzy chodzą z Bogiem. Ale Kościół jest cielesny, w związku z czym nie spełnia warunków wysłuchanych modlitw i dlatego, kiedy się modlą, to oni mówią, Boże, zrób to czy tamto. I nie są modlitwy wysłuchiwane. A tak naprawdę problem leży w nas, że nasze serca nie są, by Bóg mógł nas używać. Więc Pan Jezus chce nas zaprosić do swego ogrodu. On chce nam pokazywać głębie poznania Jego samego w dzisiejszych czasach. Głębokości Boga samego. Głębokości Królestwa, w którym nie ma czasu, nie ma przestrzeni, nie ma odległości. To jest przestrzeń ducha. I On chce nam pokazać to Królestwo. On chce, żebyśmy będąc na ziemi wiedzieli, co głosimy. Rozumieli jeszcze bardziej, jak do tej pory. Żeby być mocnymi głoszącymi, którzy wiedzą, co mówią. Wiedzą, co głoszą. Nie znają literalnie Boga, ale znają intymnie Boga. Mają kontakt z niebem, mają kontakt z aniołami, mają kontakt z Panem Jezusem. Chodzą w bliskości. Chodzą w bliskości. Dlatego to jest to, czego Pan chce. Pan Jezus mówi, że chce mieć dostęp do ludzi. On chce, żeby teraz na ziemi ludzie dali Mu dostęp do siebie. A żeby On mógł wejść do nas. A wtedy my będziemy mieli dostęp do Jego miejsca. Do rzeczy świętych. To jest bardzo ważne. A podam przykład jeszcze inny, Davida Wilkersona. Nie wiem, czy słyszeliście o nim, ale to jest pewien pastor znany w sumie bardzo w świecie chrześcijańskim z Ameryki, który miał dosyć owocną służbę wśród różnych przestępców, różnych ludzi z marginesu, byśmy powiedzieli. I miał taki czas życia, że kiedy był bardzo dany tej służbie, wracał do domu i będąc pod wpływem stresu sytuacyjnego, siadał przed telewizją i oglądał telewizję. I on to nazywał, że się odpręża. Kto to zna? Więc odprężał się. Na tej zasadzie, no pracowałem dla Pana, no to teraz troszeczkę odprężę się. No i się odprężał. Tylko chodziło o to, że Pan do niego zaczął mówić w tej sprawie. Bo on dobre rzeczy robił dla Pana. I Bóg go chciał mieć wyżej. Bóg promuje nas, ale każdy stopień wzrostu wymaga decyzji. Nie możesz nigdy bazować na tym, co już otrzymałeś. Ja już wiem, ja już chodzę, już nic więcej nie oczekuję i tak dalej. Jeżeli masz taką postawę, znaczy, że nie wiesz, jak wiedzieć należy. Nie wiesz. Jest więcej. I on usłyszał głos Pana. Powiedział Pan do niego, jeżeli spędzisz ze mną czas, zamiast z telewizją, to użyję cię jeszcze do większych rzeczy. Jeszcze do większych rzeczy. I Wilkerson zrobił tak. Usłuchał Pana, zaczął spędzać z Bogiem czas i otrzymał wizję Teen Challenge. To jest pewien ośrodek, który zajmował się narkomanami i różnymi takimi ludźmi z marginesu. Słynny zresztą na całe USA, nie tylko, bo też poza granicami. I on właśnie powstał z wizji, którą Pan mu dał i z zadania, które Bóg mu powierzył. I to sprawiło, że ta wizja mogła się stać. Dlaczego? Bo było błogosławieństwo Boże. Aniołowie byli w akcji. Po prostu Bóg był w tym projekcie i Bóg go używał do tej rzeczywistości, tak? Dlatego jest bardzo ważne, by to zrozumieć. My musimy być żywi. My musimy żyć. Ja przeczytam z listu do Efezjan, z 5 rozdziału, 14 werset i dalej. Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. 15 werset. Baczcie więc dokładnie albo pilnie, jak postępujecie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Najpierw jest wezwanie do Kościoła. Zbudź się, o śpiący. Czyli to jest ktoś, kto jest w Kościele, jak gdyby żył, ale jakby go nie ma. Jak gdyby uczestniczy w spotkaniach, powiedzmy, coś tam słyszy słowo, od czasu do czasu, jak ma czas, odsłucha nauczanie. Nie jest to osoba, która znajduje czas, która stwarza czas. Nie jest to osoba, która walczy, by ten czas mieć. Tak? To jest osoba, która płynie, jak rzeka płynie z prądem, tak jak niektórzy mówią, że pstrągi płyną pod prąd, tak? A z prądem zdechłe ryby. W każdym bądź razie chodzi o to, żeby żyć. Chodzi o to, żeby jeżeli jestem w Kościele, to powinienem naprawdę żyć. Śpiący śpi, prawda? Inni coś robią wokół, a śpiący co robi? No śpi. A tu jest wyzwanie, zbudź się, o śpiący. A wtedy co? Zajaśnieje ci Chrystus. Zajaśnieje ci Chrystus. Ten Chrystus w nas, gwiazda poranna, ma zajaśnieć w pełni. On ma zajaśnieć. Dlatego mamy baczyć, pilnować, jak postępujemy. Nie jako niemądrzy, ale mądrzy. A więc nie jako głupie panny, ale jako panny mądre. Mam być ludźmi, którzy budują dom właściwie, na skalę, są wykonawcami. Co słyszą, robią. Tam nie ma mowy o śnie. Tam nie ma mowy o czymś dla ciała. Tu jest mowa jasno. Następny werset był, wyzyskujcie chwilę sposobną. No właśnie, masz różne chwile w życiu. Co z nimi robisz? Ile czasu poświęcisz na prezenty? Czy w ogóle to jest ważne? Ile czasu poświęcisz na inne sprawy? I ja mówię poważnie, bo w tym momencie przechodzisz testy. Testy, bo to jest czas, kiedy ty musisz bardzo uważać, bo czas jest bardzo krótki. Każdy tydzień, każdy miesiąc ma znaczenie dzisiaj. I czemu poświęcasz czas? I ja mówię, wiem, jak ludzie słuchają. Jednym wchodzi, drugim robią dalej to samo, wychodzi. Oni słyszą, ale nie słyszą. Często tak jest. Nie rozumieją, że to jest tak ważne, żeby odpowiednio szanować czas. Dlatego nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. To usiłowanie. Czy ty chcesz w ogóle wiedzieć, jaka jest wola Pana? Czy mówisz, no mam taki czas, świąt, nie wiem, finał mistrzostw europejskich w siatkówce albo coś tam znowu. Coś jest ważne, ważne. Oj, to jest wyjątkowy czas. Czy ty masz czas z Bogiem? Czy usiłujesz zrozumieć, co jest wolą Pana? Czy dla ciebie to jest numer jeden? Czy On jest numer jeden? Czy chcesz, aby w twoim ogrodzie, twojego serca On był? Żeby przez ciebie owoce ducha się manifestowały? Zobaczmy. Jeszcze 52 Izajasza. Izajasza 52 rozdział. I werset pierwszy. Obudź się. Obudź się. Przyodziej moc twą Syjonie. Oblecz się w szaty najokozalsze. O święte miasto Jeruzalem. To jest wezwanie dla nas. Tak jak mieliśmy w liście do Efezjan, tak samo tu. My musimy żyć. Nie możemy spać. Mamy być obudzeni i przyoblec się w moc. która jest dla nas przeznaczona, dla Syjonu w tych latach. Mamy mieć uczynki, szaty na jako zawsze. Twoje uczynki według Ducha Świętego. Uczynki, które czynisz, ponieważ znasz wolę Boga, usłyszałeś ją i co robisz? Wykonujesz. Dlatego twoja szata jest piękna. To jest bardzo ważne. Dlatego musimy być ludźmi czynu. Ludźmi, którzy słyszą Boga i to robią. Dlatego zanim będzie na zewnątrz ogromne pomazanie, słuchajcie, dzisiaj nasze życie codzienne musi być Bogu poddane. Całe nasze rodziny, wszystko, co robimy i nie zwalajmy na tak zwane czasy, w których żyjemy, więc tak trzeba, bo są takie czasy. My mamy żyć według tego prowadzenia, które jest od Boga. Co mówi Pan do ciebie dzisiaj? Co mówi do twojego serca? Czy on tam w ogóle jest zaproszony? Czy w ogóle chcesz go słuchać? Czy w ogóle, kiedy z nim się spotykasz intymnie, dajesz mu mówić do siebie, żeby on cię prowadził w miejsca może niewygodne? Bo musisz się zmienić dla większych rzeczy. Czy to rozumiesz? I to jest bardzo ważne, dlatego my decydujemy w dużej mierze o tym, czy owoce Ducha, którego otrzymałeś, Ducha Świętego, czy mogą się pojawiać. Popatrzcie, kiedy Duch Boga jest ci dany, on jest niejako obok ciebie, on nie może działać. Pan działa poza, on puka, by móc działać, ale on nie działa. Dlaczego? Bo nie jest zaproszony. Czy masz owoce Ducha Świętego w swoim życiu? Czy masz owoce miłości? Czy ono wypływa, ta miłość? Czy stałeś się elementem raju? Czy rzeka płynie przez ciebie, wód życia, która jest w raju u Boga? Czy ona płynie? Raj może być w tobie. Tam on jest ukryty. To jest świat ducha. To jest świat ducha. Dlatego, słuchajcie, przez ducha mamy kontakt. Przez ducha możemy mieć dostęp do raju niebiańskiego. Jeżeli owoce się pojawią ducha Bożego, pamiętacie, w liście do Galacjan, w 5 rozdziale są owoce ducha, ja już nie będę ich cytował, ale zacytuję z Pieśni nad Pieśniami, jak Pan wskazuje, że możemy mieć te owoce. 4 rozdział, 13 werset. Pędy Twe, granatów gaj, z owocem wybornym kwiaty henny i nardu. Nard i szafran, wonna trzcina i cynamon i wszelkie drzewa żywiczne, mirra i aloes, i wszystkie najprzedniejsze balsamy. Same owoce. Owoce drzew owocowych, które nad rzeką rosną. Słuchajcie, to wszystko może z nas wypływać. Tego Bóg oczekuje. Bóg chce tej intymności. Natomiast zobaczcie, żeby to się mogło stać, my musimy wpuścić Pana. I teraz patrzcie, jeżeli ktoś nie chce pozwolić na to, a powiedział: Jezu, zmieniaj mnie. Wiecie, co się będzie działo? Przeczytam dalej w Pieśniach nad Pieśniami. 4 rozdział, werset 16. Powstań, wietrze północny. Nadleć, wietrze z południa. Wiej poprzez ogród mój, niech popłyną jego wonności. Jest mowa o dwóch wiatrach. Są wezwane dwa wiatry. Jeden wiatr jest wiatrem chłodnym, północnym, nieprzyjemnym. Drugi jest ciepłym i przyjemnym. Te wiatry spowodują coś w tobie. Po pierwsze, jeżeli mówisz Bogu nie, a powiedziałeś generalnie tak, Bóg wprowadzać cię będzie w trudne okoliczności, abyś ty zauważył, że Bóg chce intymności z tobą. Żebyś ty pozwolił Jemu korzystać z twego ogrodu serca. Żeby On mógł zamieszkać i wypływać z ciebie. On chce, byś go wpuścił. Dlatego dopuści wiatry północne doświadczeń. Niewygodne, nieprzyjemne. Okoliczności, które nie lubimy i nie chcemy ich mieć. W sensie naturalnym. Ale jeżeli już rozumiesz, jeżeli już zrozumiałeś, że Bóg, dopuszczając doświadczenia w twoim życiu, tak naprawdę zmienia cię, to przyjmiesz inną postawę. Mimo tego trudnego wiatru zmian, będziesz Boga wielbił i chwalił. Będziesz rozumiał, że to jest dobre i będziesz miał radość. Po wietrze północnym, kiedy ty zgodzisz się z Bogiem, On dopuści wiatr południowy. Wiatr ciepły, wiatr, który przynosi wspaniałe owoce, wonność owoców roznosi się po całym ogrodzie. To jest to, co Bóg chce z nami czynić i co będzie czynił, abyśmy mieli intymność z Nim. Pytanie jest tylko, czy my zdążymy. Bo Biblia mówi o czymś takim, jak posiadanie twardego karku. Oczywiście, że my wiemy, że chcemy mieć miękki kark, chcemy Pana i tak dalej. Ale i w chrześcijaństwie są poziomy chodzenia z Bogiem i pragnienia. Są różne stopnie. I chcę, żebyśmy na to zwrócili uwagę, że Pan widzi dokładnie nasz stan i może być tak, że niektórzy mimo wszystko, mimo wiatrów północnych i tak dalej, nadal powiedzą nie. Bóg cię przecież nie zmusi do intymności. Zgadza się? Ty masz zbawienie, bo żeś powiedział Bogu tak. Chcesz iść Jego drogami, generalnie, ale nie szukasz Go intymnie. Ty się zadowalasz jakąś nauką, która ci mówi, jestem zbawiony. I nie szukasz głębokości. Nie chcesz być przez Niego użyty. Jesteś jak tych 380, którzy mówią, nie, mi to wystarczy i tak dalej. Możesz jednak chcieć tej intymności. Rozumieć, o co chodzi w czasach końca. Że wchodzimy w miejsce potężnego działania Ducha Świętego. Otwartych oczu duchowych. Kiedy i Pana Jezusa spotykasz. Kiedy masz kontakt z aniołami. Z Kościołem, tych, którzy są zrodzeni, pierworodni. I ze świętymi Starego Testamentu, którzy są już w niebie. Masz kontakt. I otrzymuje z pierwszej ręki prowadzenie, oprócz prowadzenia Ducha Świętego. W pewnych określonych sytuacjach konkretne wskazówki z nieba otrzymujesz. Otrzymujesz namaszczenia, które będą konieczne w tym czasie, by usługiwać Bogu w potężnej mocy, której świat nie widział. Uwaga, to jest tylko dla grupy tych, którzy będą mieli intymność z Bogiem. Tylko ci zostaną wyposażeni w moce przyszłego wieku. Tylko ci otrzymają oczy duchowe otwarte. Którzy tą intymność będą pielęgnować. Którzy wszystko zrobią, żeby w tej intymności chodzić. To jest bardzo ważne. Ponieważ istniemy w czasie, kiedy druga rzeczywistość, niebiańska, innymi słowy, sfera, nachodzi na sferę tą materialną, tą, która jest tutaj widoczna. Ona nachodzi. Będziemy chodzić w dwóch sferach. W sferze naturalnej i w sferze duchowej. Jednocześnie. Dlatego pamiętajmy, że teraz Jezus potrzebuje ludzi, którzy będą z Nim chodzić w tej rzeczywistości duchowej. Z Nim chodzić. To jest taki czas Kościoła. Jest to bardzo ważne. Są to ludzie, którzy mają stabilny owoc ducha w swoim życiu. Którzy chodzą w świętości. Którzy słyszą głos Boga. I są gotowi zapłacić każdą cenę, bez względu na to, co ona oznacza albo jaką ma wartość, żeby być blisko w Bogu. Każdą cenę są gotowi zapłacić. Nie są napędzani przez sławę, przez pieniądze, jak również motywowani przez wroga przez szatana i demony do pewnych działań. Oni w to nie wchodzą. Nie dają się zatrzymać przez krytykę. Są niewzruszeni. Oni wiedzą, co mają robić. Przez kłopoty nie dają się zatrzymać. Oni wiedzą, co mają robić. Nie dają się zatrzymać przez żaden ucisk. Że za jakąkolwiek tragedię życiową nie zatrzymają się. To jest bardzo ważne. Chcą tylko czynić wolę Boga. Oni są ludźmi czystego serca. I to chcę właśnie teraz wam pokazać. Pamiętacie z błogosławieństw z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału i wersetu 8 przeczytam. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To jest intymność. To jest intymność. Są to ludzie czystego serca. Oni mają ogród otwarty dla Pana. Podsumuję to, co do tej pory powiedziałem, że Bóg będzie cię doświadczał. Dobrze jest otwierać serce przed Panem, ale jeżeli jednak masz jeszcze takie miejsca, w których nie chcesz poddać się Panu, to jeżeli będziesz wołał, chcę Ci służyć, Panie, zmieniaj mnie, to Bóg będzie mocniej w Twoim życiu się poruszał, żebyś się zmienił. Oczywiście możesz zawsze powiedzieć znowu nie. I wtedy pozostaniesz tylko na wołaniu, tak? Ale Bóg będzie wprowadzał Cię w trudności. Będzie wprowadzał Cię w uciski i w doświadczenia różnego rodzaju, żebyś się zmienił. I to jest bardzo ważne. Każdy ucisk, jaki przechodzisz, jest testem. On pokazuje tak naprawdę, kim jesteś. Każdy ucisk pokaże, co masz, albo inaczej, co pachnie Bogiem i czego nie masz. On pokaże naprawdę. Po prostu dostaniesz sytuację, w której musisz wybrać wolę Boga. Jeśli jej nie wybierzesz, będziesz wiedział, że nie wybrałeś. Czyli co się okaże? Że pewnego słowa nie masz działającego w swoim życiu. Po prostu go nie masz. Duch Święty nie może działać. Czyli masz mankament. Brak. Nie ma Boga tam. To jest właśnie testowanie przez uciski. Jak reagujesz w tych momentach? Właśnie w momentach trudnych widać najczęściej poprzez twoje usta, poprzez swoje reakcje, emocje. Jak reagujesz? Kim jesteś? Od razu widzisz. Od razu widzisz, kim jesteś. To jest test. Bóg dopuścił to, żebyś ty się dowiedział, bo Bóg wie, ale ty masz wiedzieć. O, nie wiedziałem, że taki jestem. Dokładnie, o to chodzi Bogu. Teraz jeżeli już wiesz, możesz coś z tym zrobić. Jeżeli jesteś wykonawcą słowa, na pewno będziesz pracował, by tego nie było. Chyba, że jesteś niemądry człowiek, powiem delikatnie, to w tym momencie co? Powtarzasz ten sam błąd. Powtarzasz ten sam błąd i tak w kółko. I klasa się nie zmienia. Nie idziesz do trzeciej, do czwartej, piątej i tak dalej, tylko pozostajesz tam ciągle w tej samej klasie odnośnie tego problemu. Jezus nie może wejść do naszego ogrodu, jeśli nie ma przemienionej duszy. Jeśli dusza myśli tak, jak chce, reaguje na okoliczności, jak chce. O, Mistrzostwa Świata! Już lecę, oglądam, tak? Dlaczego? No dlatego, że moja dusza żyje tym światem, nie Bogiem, zobaczcie. Nie pyta się, czy mogę, czy powinienem, czy w ogóle to mi szkodzi, może nie. Nie, to nieważne, teraz jest to ważne, nie? Czyli mówiąc krótko, moja dusza wybrała, ja wybrałem to, co jest światowe. Nie wybrałem Boga. I to wiem, chrześcijanie nie lubią słyszeć. Nie, ja chodzę drogami Bożymi. Nie, prawda jest taka, jaka jest. Bóg od razu do ciebie mówi i ty musisz uznać to, chyba że nie. Ale jeżeli nie uznasz, pozostaniesz w miejscu i Jezus nie wejdzie do twojego serca. Nie będziesz miał intymności. Czyli mówiąc krótko, nie będziesz przygotowany na moce przyszłego wieku. Nie dojdziesz do miejsca, kiedy one będą wylane. Musisz rozumieć, co Pan Jezus powiedział w tych wizjach, że czas nie będzie odłożony. To, co się ma stać, się stanie bez względu na twoje przygotowanie. I ci, co będą gotowi, to doświadczą. Ci, co nie będą gotowi, tego nie doświadczą. To jest tak poważne, powinniśmy to rozumieć. Ludzie nieprzygotowani nie wejdą do milenium, do tysiącletniego królestwa. Oni będą zbawieni, ale nie wejdą do milenium. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Panem i chce pełnić Jego wolę, jest zbawiony. Ale pamiętajmy, że są różne poziomy nieba. I ty możesz znaleźć się w poziomie takim, który jest dalej od tronu Bożego. I uwaga, i nie przygotowałeś swego serca dla Pana tak za życia, żeby raj był w tobie. Nie przygotowałeś. Wiedziałeś, że On jest Zbawicielem i tak dalej. Będziesz zbawiony, wejdziesz do nieba. Jeśli będziesz w pozycji chcenia postępowania właściwie drogami Bożymi, jeśli w tej pozycji umrzesz i będziesz chciał dróg Bożych, to będziesz zbawiony. Ale uwaga, ponieważ nie przygotowałeś się w wielu rzeczach, nie wejdziesz do milenium. Tam chodzą tylko ci, którzy przygotują swoje serca dzisiaj, aby one były rajem dla Pana. Pozostali nie. Bóg całego nieba nie sprowadzi do milenium, ale niektórzy będą mieli przywilej z Panem Jezusem budowania milenium. I to będą ci, którzy mają przygotowane serca. Pozostali będą po prostu w niebie. Być blisko Boga, Pismo mówi jasno, Ojciec da to miejsce. I w jaki sposób będzie to miejsce dane? W taki sposób, że ci, którzy są najbardziej oddani Bogu, będą najwyżej. Jezus oddał wszystko, co mógł. Dlatego został wywyższony ponad wszystko. I teraz każdy z nas, kto chodzi Jego drogami, ma serce dla Boga. Jeżeli kochasz Pana i masz czyste serce, czyste, tam jest tylko Bóg, będziesz oglądał Boga. I nie wszyscy będą oglądać Boga w tym samym wymiarze w niebie. Będą zbawieni, wejdą do nieba, ale nie będą oglądać Boga, nie będą mieli przywileju. Żeby to zrozumieć, zobaczcie na przybytek mojżeszowy, świątynię. Pamiętajcie, my też jesteśmy świątynią. Tak jest zbudowane niebo. Wiecie, jak wygląda przybytek. Ja przypomnę, jest zewnętrzna część, duży plac przybytku, gdzie jest ołtarz spalania ofiar krwawych, gdzie jest kać do mycia z wodą. I to jest największy plac. Tam najwięcej ludzi się znajduje. On reprezentuje przede wszystkim raj. Raj jest bardzo duży w niebie. To wiedzą ci, co tam byli. Jest bardzo duży raj. I tą rzeczywistość najwięcej ludzi osiąga. Wszyscy, którzy są zbawieni. Oni się kręcą wokół ofiarniczego stołu. Ofiary Jezusa Chrystusa za ich grzechy. Znacznie mniej ludzi wchodzi do miejsca świętego. Już po powierzchni widać znacznie mniej. Ci, co wchodzą, zwróćcie uwagę, mają już intymność. Dlaczego? Ponieważ już są pod przykryciem. Już są pod przykryciem. Ich interesuje szukanie Boga. Ich nie interesuje świat zewnętrzny, głosy ludzi i to wszystko, co tam jest. Mecz piłki, czy nie piłki, czy tam, nie wiem, święta, nie święta. Ich to już nie interesuje. Ich interesuje, żeby Boga poznać. I tam, w tym miejscu świętym, jest świecznik, jak również są naprzeciwko świecznika chleby pokładne. I świecznik oświeca chleby pokładne. Doskonała wola Boża oświetla ciało Jezusa Chrystusa. I ty masz w tym świetle chodzić. Dopiero dalej w tym miejscu najświętszym, na samym końcu, dopiero kiedy przejdziesz koło świecznika i chlebu, na samym końcu, tuż przed wejściem do miejsca najświętszego, jest ołtarz kadzenia, który reprezentuje modlitwę. Dopiero kiedy przejdziesz przez doskonałą wolę Bożą, dopiero kiedy masz intymność z Bogiem, zaczynasz już rozumieć, na czym ona polega, chcesz jej, do końca się przesuwasz pod samą zasłonę i tam jest ołtarz kadzenia, czyli modlitwy. Zaczynasz wypowiadać modlitwę. Kiedy zaczynasz wypowiadać prawdziwą modlitwę, przechodzisz do miejsca najświętszego. Tu zaczyna się intymność z Bogiem. W to miejsce bardzo niewielu wchodzi. Tam jest znacznie mniej ludzi i tak jest właśnie w bliskości z Bogiem. I ci, którzy będą mieli dostęp i oglądać Boga, będą twarzą w twarz. To są ludzie, którzy mają z Nim intymność. To nie jest, wiecie, ja muszę przeczytać Pismo Święte. Ja muszę jechać na spotkania, mi się tak nie chce, mecz jest albo coś tam. Nie! To są ludzie, którzy po prostu chcą Boga. Oni chcą Jego woli. Więcej, nie tylko poznać miejsce święte, ale oni chcą ją stosować, rozmawiać z Bogiem. Chcą, by raj Boga był w nich. To jest trochę zobrazowane w Ezechielu. Ezechiel 44 rozdział. 44 rozdział Ezechiela, ja przeczytam od 10 wersetu do 12. Tylko ci lewici, którzy się ode mnie odłączyli, kiedy Izrael wyrzekł się mnie i pobiegł za bożkami swoimi, odpokutują swoją winę. Oni będą służyli w moim przybytku jako stróże przy bramach świątyni. Jako słudzy świątyni, oni będą zabijać żertwy na całopalenia i ofiary dla ludu i będą dla jego rozporządzenia jako słudzy. Dlatego, że służyli im przed bożkami i stali się dla domu Izraela pobudką dla przewiny. Dlatego podniosłem rękę przeciwko nim, wyrocznie Pana Boga. Winni oni są odpokutować za swoją winę. Nie będą się zbliżać do mnie, nie będą się zbliżać do mnie, by mi służyć jako kapłani. To jest pierwsza grupa, która pozostaje tylko na dziedzińcu zewnętrznym. Poprzez swoje wahania sinusoidalnego życia, czyli raz z Bogiem, raz nie, raz mi się chce, raz mi się nie chce i tak dalej, nigdy nie byli w stabilnej wierze chodzenia z Panem. Przez to raz szli za bożkami, raz za tym, raz za tamtym, raz za siamtym. I wiecie, no ja jestem zbawiony. Byle jakość. Ale jednak gdzieś tam wracali do Pana. Ja, Panie, Panie, nie? Czyli co? Zbawienie otrzymali. Znajdują się w raju. Ale zobaczcie, nie będą, jest to powiedziane, nie będą zbliżać się do mnie. Nie będą jak kapłani, którzy mogą wejść. Zobaczcie. I teraz popatrzcie na drugą grupę. To jest ten sam rozdział, 44, ale od 15 wersetu będę czytał, 15-16. Jednakże kapłani lewiccy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, uwaga, kiedy Izraelici odeszli ode mnie, tamci szli za grzechem w ciele Chrystusa, tak? Ci natomiast, widząc grzech, mówią, nie, nawracajcie się, wracajcie do Pana. Widzicie tą różnicę? Tu jest byle jakość służenia, ale tam nieważne, kim ja jestem w kościele. Ci mówią, ja chcę iść za Panem. I jeżeli widzą grzech, mówią, nie, chodźcie za mną, bo ja idę za Panem. Zobaczcie jeszcze raz. Jednakże kapłani lewicy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, kiedy Izraelici odeszli ode mnie, ci mają zbliżać się do mnie, by mi służyć i mają stać przede mną, by ofiarować mi tłuszcz i krew, wyrocznie Pana Boga. Mają oni wstępować do mego przybytku i mają zbliżać się do stołu mego po to, by mi służyć. Mają pełnić służbę w przy mnie. Intymność. Mają pełnić służbę przy mnie. I werset 23 tego samego rozdziału. I mają pouczać lud mój o różnicy pomiędzy tym, co święte i o tym, co nieświęte, a także o różnicy pomiędzy tym, co nieczyste i tym, co czyste. Widzicie, że ci kapłani, oni znają Boga? Oni mogą uczyć innych? Intymność z Bogiem. Nie religia, nie znajomość pisma jakiegoś tam, tylko z objawienia. Mów, co ci Pan mówi. A jednocześnie pragnij intymności z Nim. Musisz mieć do tego czyste serce, by słyszeć głos Pana. By móc innych pouczać, co jest czyste, a nieczyste. Ty musisz wiedzieć, jak masz prowadzić lud do Boga. Tyle głosów w Kościele, kto to wie, jaka jest prawda. Jeżeli ty tak mówisz, to ty jesteś jednym z grupy lewitów. Wcale nie należysz do kapłanów, rozumiemy? Bo ty sam nie wiesz, jaka jest prawda. Chodzi o to, że musisz dojść do miejsca, w którym wiesz, jaka jest prawda. Musisz zabiegać o tą prawdę. Intymność tylko przez Ducha Świętego. On cię nauczy całej prawdy. Biblia mówi, gdy On przyjdzie, Duch Święty, doprowadzi was do całej prawdy. On doprowadzi. Więc Bóg chce intymności. Jezus chce intymności. Jezus chce dzisiaj wprowadzić nas w sferę drugiego wymiaru. Że chodzimy w tej rzeczywistości tego, co się dzieje na tej ziemi, materialnej, a jednocześnie w sferze duchowej, w dwóch wymiarach jednocześnie. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Tylko ci, którzy mają tę intymność, którzy mają raj w sobie, oni wejdą, by budować milenium. Pozostali są zbawieni, którzy trzymają się Jezusa, ale nie wejdą do milenium. Dlatego jest to poważna sprawa. Ja wiem, że jest bardzo mało czasu. Pamiętajcie, jak Jezus przyspieszył kroku i nawiel nie mógł za Nim nadążyć. Jesteśmy bardzo blisko. Dlatego dzisiaj rób wszystko, żeby mieć intymność z Bogiem, żeby święta jakiekolwiek wpływy światowe nie powodowały, że ty teraz tracisz grunt pod nogami i dni mijają, a ty nie masz relacji z Bogiem. Nie zdajesz testu wtedy. Pamiętajcie, nie może być żadna okoliczność, która ciebie zbija z tego, że chodzisz blisko Boga. Nie może. To są wszystko testy. Okoliczności. Święta właśnie. Światowe jakieś tam. Wojna. Ktoś cię zaatakuje, jakaś tragedia rodzinna. Już, wiesz, koniec, nie ma Jezusa i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, jak reagujemy? Czy Pan jest numer jeden? Ktoś zachoruje, czy ja lecę do lekarza, czy ja idę do Pana? Nie mam pieniędzy, straciłem pracę. Lecę najpierw do urzędu pracy, czy nie wiem, sam załatwiam, czy modlę się i kładę sprawę przed Panem. I co przyjdzie do serca, to robię. Wiecie, można wiele ruchów zrobić bezpłodnych w tym życiu. Bo coś sobie pomyślisz. A skąd wiesz, że ta myśl pochodzi od Boga, która przyszła? A powinieneś wiedzieć, czy pochodzi od Boga. To się nazywa dusza uświęcona przez Ducha Świętego. Myślisz Duchem Świętym. To jest nasze zadanie. Ludzie, którzy myślą Duchem Świętym, oni właśnie są tymi, którzy mogą zaprosić Boga całkowicie do swojego życia. I zapraszają. To są ci, którzy będą życi w tych czasach końca. To są ci, którzy mają odnowiony umysł i myślą Bogiem. Dlatego tu jest wezwanie, słuchajcie, żebyśmy dążyli do tej intymności od razu dziś. Jeżeli ktoś z was wie, że narozrabiał, niech pokutuje. Bo Bóg chce intymności. Nie pozwól, by dzień wasz mijał bez intymności z Bogiem. Nie pozwól sobie. I błagam po raz kolejny, ja zawsze mówię, że błagam, ale no cóż mam zrobić? Nie mów, że nie masz czasu. Nie mów, że coś tam się dzieje, więc nie mogę. Nie nazywaj tego tak. Możesz mieć krótszy czas, ale miej czas. Możesz w inny sposób to zrobić, jak do tej pory robiłeś. Staraj się, by ten czas był. Nie masz czasu, to zrób jak Tibi Joshua. Stwórz czas. Stwórz czas. Często jest tak, że my nie mamy czasu, ponieważ sami sobie zawaliliśmy nasz czas. I nic innego. My po prostu zaprosiliśmy mnóstwo bożków i teraz chcemy je obsługiwać, te mnóstwo czynności, które wcale nie są konieczne do życia i pobożności w Chrystusie. Ale my to robimy. Dlaczego? Bo słynne powiedzenie, zawsze tak robiliśmy. Już nie będziemy nic zmieniać. Słuchajcie, ci, co należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciała wraz z Jego pożądaniami. Nie żyją już więcej, ale w nich żyje Jezus Chrystus. To są ci, którzy otrzymają oczy duchowe otwarte na czas Antychrysta, aż do pochwycenia. Będą używani w mocach przyszłego wieku, w potężny sposób. Ale wiecie, ich nie ma. Ich własnego życia nie ma. Dlatego patrz dzisiaj, co ciebie motywuje do działań. Gdyby dzisiaj albo jutro nastąpiło pomazanie ducha i oczu otwarte, czy byś je otrzymał? Jak byś siebie osądził dzisiaj? Poddawajmy się posądowi. Panie, czy jestem gotowy? Panie, ja chcę być gotowy. Jeszcze to pomazanie nie przyszło, ale ono się bardzo szybko zbliża. I ja bym pragnął, żeby każdy z nas otrzymał swoje namaszczenie na ten czas końca. Żebyśmy mogli też sobie usługiwać tymi namaszczeniami. To jest bardzo ważne na ten czas. Dlatego Pan dzisiaj wzywa, dosłownie biegnie, by mieć intymność. On chce intymności z nami. On chce, jeszcze raz powtórzę, żebyśmy Go wpuścili do naszego raju, do naszego serca. To On wpuści nas do Jego raju. Amen.